Chyba nie ma mieszkańca Rzeszowa, który nie wiedziałby, gdzie znajduje się Filharmonia Podkarpacka. Budynek przy ulicy Chopina od wielu lat był zauważalny głównie za sprawą wielkoformatowych banerów reklamujących wydarzenia muzyczne w tej placówce. Wspaniałe festiwale i koncerty, które są dumą Rzeszowa i Podkarpacia, natomiast przykrywały one wielkoformatowe mozaiki, które znajdują się pod spodem, bo mieszkańcy, ci najstarsi mieszkańcy Rzeszowa pewnie jeszcze pamiętają te barwne ściany pokryte monumentalnymi mozaikami powstałymi w latach 70. XX wieku. Od kilku dni mozaikę na elewacji wejściowej znów można zobaczyć na frontonie Filharmonii, co prawdopodobnie jest efektem nacisku społeczników strefy działań miejskich, którzy podnieśli alarm, że mozaiki będące wartościowymi dziełami sztuki pod banerami reklamowymi najzwyczajniej w świecie niszczeją. Oto co na miejscu usłyszałam od przedstawiciela strefy działań miejskich, historyk sztuki Paweł Kraus. Usiedliśmy niedaleko budynku Filharmonii Podkarpackiej.
Proszę spojrzeć na mozaikę, która znajduje się na elewacji frontowej, na tej elewacji, na której znajduje się wejście główne do budynku. Zamontowane, wkręcone bezpośrednio w strukturę mozaiki relingi, na których Filharmonia Podkarpacka wiesza banery, wielkopowierzchniowe banery reklamowe, którymi informuje o wydarzeniach, które odbędą się w Filharmonii. Tego typu zabieg jest w dwójnasób szkodliwy naszym zdaniem. Po pierwsze dlatego, że te relingi niszczą mozaikę. Widać ubytki w strukturze mozaiki w miejscach, w których te relingi zostały wkręcone, ale po drugie te relingi, na których wieszane są płachty reklamowe, zasłaniają mozaikę. I tak się dzieje od wielu, wielu lat. My ten temat odgrzaliśmy niejako, dlatego że po artykule, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w 2011 roku, nic się nie zmieniło. Stąd kolejna próba zainteresowania opinii publicznej tym tematem.
Co przedstawia ta mozaika?
To są mozaiki szklane. Co ciekawe, mozaik szklanych z czasów po II wojnie światowej na terenie Polski nie ma wiele. Te mozaiki zaprojektowane przez Zbigniewa Brodowskiego, wielkoformatowe, nawiązują do dojrzałego okresu twórczości Brodowskiego, w którym inspirując się naturą, elementami natury, doprowadza tę naturę do wyabstrahowania w taki sposób, że ta natura jest pomiędzy takim, powiedzmy, oglądem naturalnym a abstrakcją. I to jest bardzo ciekawe z tego względu, że mozaiki są zapisem ważnego okresu w twórczości Brodowskiego, a poza tym są ciekawe dlatego, że biorąc pod uwagę skalę tych mozaik, to są największe w skali kraju mozaiki Brodowskiego i mozaiki w ogóle wykonane w technice mozaiki szklanej. To są dziesiątki metrów kwadratowych, bo na trzech elewacjach Filharmonii Podkarpackiej te mozaiki się pojawiają. Na elewacji frontowej i na dwóch elewacjach bocznych.
Co to jest w ogóle mozaika? Jak sytuujemy mozaikę w historii sztuki?
Mozaiki w kulturze europejskiej, ale nie tylko europejskiej, to jest historia sięgająca starożytności. Oczywiście nie zawsze były to mozaiki szklane. To były też mozaiki ceramiczne, mozaiki kamienne, mozaiki, do których wykonania wykorzystywano przeróżne materiały. Mozaiki szklane, te powojenne, dwudziestowieczne, to dosyć ciekawy aspekt monumentalnej twórczości artystycznej, z tego względu, że one wpisują się świetnie w architekturę budynku. I projektując mozaikę, a zarazem projektując budynek, artysta i architekci musieli przewidzieć efekt końcowy, który powinien być efektem takiego skończonego dzieła sztuki. To nie jest tak, że ta mozaika w jakiś sposób rywalizuje z budynkiem. Ona dopełnia architekturę tego budynku, co jest istotne w przypadku tego typu mozaik.
A jak doszło do tego, że Zbigniew Brodowski stworzył tę mozaikę tutaj w Rzeszowie?
Te mozaiki powstały w latach 70., tak jak i budynek Filharmonii Podkarpackiej. Budynek zaprojektowali architekci warszawscy, tak zwane warszawskie tygrysy. Biorąc pod uwagę jakość tej architektury, i skalę tej architektury. Zaproponowane rozwiązania przestrzenne oraz rozwiązania dotyczące małej architektury na zewnątrz i we wnętrzach budynku. Jest to w skali województwa podkarpackiego fenomenalny przykład i chyba jeden z niewielu przykładów powojennej architektury modernistycznej. A Brodowski miał przed realizacją tej mozaiki dosyć bogatą historię twórczą, bo jego mozaiki z lat wcześniejszych można między innymi podziwiać na dawnym hotelu Orbis w Zakopanem. Ale mozaiki Brodowskiego można podziwiać, nie wszyscy mogą podziwiać, w ambasadzie RP w Pekinie. Także to doświadczenie twórcze Brodowskiego przed wykonaniem mozaik w Rzeszowie jest bardzo obfite.
W Polsce podobne mozaiki są. Są zachowane w różnym stanie, a w Rzeszowie?
Mozaiki w Polsce, mówimy o mozaikach powojennych. Niestety część z nich znika z tego względu, że jak wcześniej powiedziałem, mozaiki są powiązane z architekturą. Architektura okresu powojennego z wielu powodów przeróżnych znika z przestrzeni polskich miast. Albo jest przebudowana w taki sposób, że traci pierwotny wygląd i pierwotne walory, albo po prostu jest burzona. Mozaiki powojenne polskie można w wielu miastach oglądać w różnych skalach, nie w tak dużej skali jak w Rzeszowie. Mozaiki Brodowskiego zachowały się we wnętrzu kina Bajka, dawnego kina Bajka w Warszawie. Jest to wielkoformatowa, ale o mniejszej skali mozaika, która do dzisiaj zdobi ten budynek warszawski.
A w samym Rzeszowie?
W samym Rzeszowie mamy do czynienia z dwoma budynkami, na których Brodowski pozostawił mozaiki. Bo jeśli stojąc przed elewacją frontową Filharmonii Podkarpackiej odwrócimy się w lewo, to na budynku szkoły muzycznej znajduje się druga mozaika, już nie szklana, której autorem jest również Brodowski.
Te mozaiki wielkoformatowe Zbigniewa Brodowskiego to jest niewątpliwie dzieło sztuki. W takim odbiorze społecznym powinny być chronione, tak jak każde dzieło sztuki doceniane przez krytyków i przez oglądających. Jak jest w przypadku tych dzieł Brodowskiego tutaj na elewacji Filharmonii Podkarpackiej?
Budynek Filharmonii Podkarpackiej, a w szczególe mozaiki, nie są w żaden sposób chronione, co oznacza, że...
Prawnie
chronione nie są. Co oznacza, że można z nimi zrobić, co się żywnie podoba właścicielowi budynku. I przejawem tego postępowania, naszym zdaniem negatywnego, był montaż relingów reklamowych w strukturze mozaiki. Natomiast te mozaiki i ten budynek zasługują naszym zdaniem na ochronę prawną, dlatego że, jak wcześniej wspomniałem, jest to jeden z naprawdę niewielu, można policzyć na palcach jednej ręki, przykłady powojennej, tak zwanej socmodernistycznej architektury na terenie województwa podkarpackiego, które, jeśli zostaną przebudowane, zmodernizowane w sposób nieprawidłowy, czyli niezgodne z duchem czasu, w którym powstały, znikną z przestrzeni Rzeszowa i Podkarpacia, a innych tego typu przykładów już nie mamy. I okaże się za 5-10 lat, że będziemy mieć potężną lukę w strukturze tych obiektów powojennych. Po prostu nie będziemy mieli przykładów z tamtego czasu, które można podziwiać, ale też o które można dbać i które można chronić. Jeśli ich nie ochronimy teraz, to może być za późno za kilka lat.
Relingi to jedno, ale są też ubytki na powierzchni mozaiki, także w różnych miejscach tej mozaiki innych.
Tak, ta mozaika powstała w latach 70. Jeśli właściciel budynku nie będzie jej konserwować, pod okiem konserwatora, pod okiem osób, które są przygotowane merytorycznie do opieki nad tego typu dziełami sztuki, to tych ubytków będzie coraz więcej.
Czy państwo kontaktowali się w tej sprawie z dyrekcją Filharmonii Podkarpackiej?
Myśmy się nie kontaktowali z dyrekcją Filharmonii Podkarpackiej z tego względu, że dyrekcja w sposób jednoznaczny w artykule z 2011 roku wypowiedziała się na temat sposobu zagospodarowania tych mozaik, czyli wykorzystywania tych elewacji do umieszczania wielkoformatowych reklam. Więc dla nas Filharmonia Podkarpacka nie była partnerem do rozmowy, znając ich stanowisko. Naszym celem było po raz kolejny zwrócenie uwagi zarówno organizatorowi Filharmonii Podkarpackiej, jak i służbom konserwatorskim przede wszystkim, ale również opinii publicznej, miłośnikom architektury, miłośnikom sztuki powojennej, wielkopowierzchniowej, na problem, z którym mamy do czynienia w Rzeszowie.
Właściwie Państwa głos to jest głos do tych, którzy sztukę kochają, do miłośników sztuki i tych, którzy sztukę doceniają.
Tak, zwracaliśmy się do osób, które z wrażliwością spoglądają na obiekty w przestrzeni Rzeszowa, na dziedzictwo, tak zwane młode dziedzictwo kulturowe Rzeszowa, ale muszę pani powiedzieć, że ten materiał, który przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w mediach społecznościowych dotyczący Filharmonii Podkarpackiej i mozaik na elewacjach Filharmonii, spotkał się z potężnym odzewem społecznym. I to głównie osób młodych. Ten materiał w sumie zanotował około 100 tysięcy odsłon w naszych mediach społecznościowych i wiele dziesiątków komentarzy. I muszę pani powiedzieć, czytaliśmy te komentarze, nie znaleźliśmy komentarza negatywnego, może jeden komentarz był komentarzem negatywnym odnoszącym się do naszego działania. Większość komentarzy to były komentarze pozytywne, które wspierały nasz sygnał, który kierujemy do właściciela budynku, który kierujemy do służb konserwatorskich. Nasz sygnał, czyli sygnał strefy działań miejskich, nieformalnej grupy, która w wolnym czasie myśli o przestrzeni, o przeróżnych kontekstach przestrzeni i podejmuje działania na tyle, na ile może, na tyle, na ile nam pozwala czas i własne środki, aby walczyć o przestrzeń, aby wskazywać punkty zapalne w przestrzeni, w przeróżnych jej kontekstach.
Monumentalne mozaiki szklane na ścianach Filharmonii Podkarpackiej i obawy społeczników, że banery reklamowe montowane na specjalnych relingach na ścianie frontowej trwale zniszczą fragmenty tego dzieła. Co można zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, także w przypadku innych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, budynków, fragmentów zabudowy? Za kilka minut rozmowa na ten temat z gośćmi w studiu.